Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Rozliczenia kryzysu Kościoła w Irlandii dokonał Benedykt XVI w liście do tamtejszych katolików.
Katolicy Burkina Faso i Nigru mimo własnego ubóstwa niosą pomoc potrzebującym. Papież podziękował im za to, spotykając ich biskupów.
20 marca witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Podobnie jak i wy, byłem głęboko wstrząśnięty wiadomościami o molestowaniu bezbronnych dzieci i młodzieży przez członków Kościoła w Irlandii, a w szczególności kapłanów i zakonników. Nie sposób nie podzielać poczucia grozy i bycia zdradzonym, jakiego wielu z was doświadczyło, dowiadując się o tych grzesznych i zbrodniczych czynach, a także o tym, w jaki sposób podchodziły do nich władze Kościoła w Irlandii. Słowa te otwierają list pasterski Benedykta XVI do katolików w Irlandii. Prezentujący go dzisiaj dziennikarzom rzecznik prasowy Watykanu zwrócił uwagę na bardzo osobisty charakter papieskiego dokumentu.
Styl listu jest osobisty i konkretny. Kiedy go czytamy, uderza osobiste zaangażowanie emocjonalne papieża, który bardzo przeżywa te wydarzenia i stąd niektóre bardzo mocne słowa. W dokumencie nie szuka się okoliczności łagodzących. Do problemu podchodzi się w sposób szczery i uczciwy. Papież koncentruje się na Kościele i odpowiedzialności jego członków, na cierpieniu, które doświadczyły ofiary. Nie ucieka od odpowiedzialności i problemu.
Benedykt XVI szczegółowo analizuje przyczyny kryzysu. Zwraca się do różnych kategorii irlandzkich katolików, a także proponuje pewne drogi uzdrowienia. Jednym z najwymowniejszych fragmentów listu są słowa skierowane do ofiar nadużyć, w których papież próbuje wczuć się w ich los, zwłaszcza w poczucie osaczenia i osamotnienia. Jest zrozumiałe, że trudno jest wam teraz przebaczyć i pojednać się z Kościołem. W jego imieniu otwarcie wyrażam wstyd i żal, napisał Benedykt XVI.
Zdaniem watykańskiego rzecznika słowa te są echem świadectw, które usłyszał Ojciec Święty, spotykając się nieraz z ofiarami nadużyć. Papieżowi zależy na ich powrocie do wspólnoty wiernych. Wiem, pisze, że dla niektórych z was problemem jest samo wejście do Kościoła. Ojciec Święty ma jednak nadzieję, że pokrzywdzeni powrócą do Kościoła dzięki Chrystusowi, który sam padł ofiarą niesprawiedliwości. Rany Chrystusa, przemienione jego odkupieńczym cierpieniem, są narzędziem łaski, która zwycięża zło i daje odrodzenie, czytamy w liście.
Papieski list do katolików w Irlandii bardzo jasno mówi o odpowiedzialności za skandale. Zdaniem księdza Lombardiego kluczowe są tu słowa skierowane do biskupów.
Co znaczące, w różnych miejscach listu mówi się o odpowiedzialności władz kościelnych. Papież stwierdza na przykład, że musiał napisać ten list, ponieważ reakcja władz kościelnych była nieadekwatna. Natomiast w części dokumentu skierowanej do biskupów jasno mówi się o winie. Nie da się zaprzeczyć, że niektórzy z was i waszych poprzedników zaniedbali niekiedy bardzo poważnie stosowanie od dawna obowiązujących norm prawa kanonicznego w sprawie molestowania nieletnich. Poważne błędy popełniono również w podejściu do oskarżeń, pisze papież, a zatem ta zdecydowana krytyka, która nie szuka okoliczności łagodzących, jest tu dość charakterystyczna.
Analizując przyczyny kryzysowej sytuacji w irlandzkim kościele, papież mówi o błędach w doborze kandydatów do kapłaństwa, a także ich złej formacji. Wskazuje na niewłaściwe zabieganie o dobre imię Kościoła, a także niestosowanie przewidzianych przez prawo kanoniczne kar. W szerszym kontekście wspomina również o niełatwym dla Kościoła okresie posoborowym.
Głównym celem listu do irlandzkich katolików jest jednak nie tylko rozpamiętywanie bolesnej przeszłości, lecz, jak zaznaczył papież, wskazanie drogi uzdrowienia, odnowy i naprawy. Aby wyleczyć się z tych bolesnych ran, Kościół w Irlandii musi w pierwszym rzędzie uznać przed Bogiem i ludźmi swe ciężkie grzechy względem bezbronnych dzieci, napisał Ojciec Święty. Innym niezbędnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim w instytucjach kościelnych. Benedykt XVI zapowiada, że w niektórych diecezjach, seminariach i zakonach zostanie przeprowadzona wizytacja apostolska.
Papież nie ogranicza się jedynie do kroków prawnych. Proponuje również szereg inicjatyw, które mają służyć odnowie duchowej. Zachęca, aby przez cały najbliższy rok, aż do Wielkanocy 2011 roku, wszystkie piątki były dla irlandzkich katolików dniem pokuty w intencji odnowy ich kościoła. Temu samemu mają służyć specjalne adoracje eucharystyczne. Dodatkowe środki przewidział papież dla biskupów, kapłanów i zakonników. Zaleca bowiem przeprowadzenie dla nich ogólnokrajowej misji, które pomogą im lepiej przeżywać własne powołanie.
List Benedykta XVI do irlandzkich katolików został powitany mszą dziękczynną w prymasowskiej katedrze w Armagh, którą sprawował kardynał Sean Brady. Prymas Irlandii streścił wiernym papieski dokument, podkreślając zawarty w nim apel o odnowę życia kościelnego na Zielonej Wyspie oraz zachęcając do uważnego zapoznania się z listem i odmawiania w rodzinach zawartej w nim modlitwy. Zwracając się do przedstawicieli mediów, kardynał Brady stwierdził, że dzisiejsze wydarzenie jest jednym z kroków na drodze uzdrowienia, skruchy i odnowy.
Z kolei arcybiskup Robert Colich uważa, że papieski list do katolików w Irlandii jest również listem do kościoła w Niemczech. W specjalnym oświadczeniu przewodniczący niemieckiego episkopatu zaprosił katolików w Niemczech do wspólnej modlitwy, do której Benedykt XVI w swoim liście wzywa Irlandczyków.
To jest jednoznacznie przesłanie również dla nas w Niemczech, stwierdził arcybiskup Colich, nawiązując do papieskiego listu. Według niego Benedykt XVI przeprowadził bezwzględną analizę problematyki molestowania przez duchownych i dobrze rozpoznał rozmiar tego problemu. Upomnienie biskupów Irlandii rozumiem jako upomnienie także nas w Niemczech, napisał przewodniczący niemieckiego episkopatu i dodał: nie możemy powtórzyć naszych błędów z przeszłości i dlatego musimy wyjaśnić wszystkie przypadki w sposób radykalny i przejrzysty. Tymczasem poważne zarzuty postawiła arcybiskupowi Colichowi niemiecka telewizja ARD. Według niej pod koniec lat 80. pracujący wówczas w kurii ksiądz Colich miał przenieść podejrzanego o pedofilię kapłana do innej parafii. Zdaniem mediów ksiądz Colich zataił tę sprawę przed prokuraturą. Archidiecezja Fryburga zaprzeczyła dziś, jakoby arcybiskup Colich w przeszłości tuszował jakiekolwiek przypadki księży pedofilów w swojej diecezji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Kościół zaniepokojony jest szerzącą się coraz bardziej plagą tzw. turystyki seksualnej, przypomniał o tym przedstawiciel watykańskiej dykasterii zajmującej się turystami. Arcybiskup Agostino Marchetto bierze dziś udział w dorocznych obchodach ku czci świętego Benedykta z Nursi, odbywających się w jego rodzinnym mieście. Zdaniem papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, walkę z tą nikczemną praktyką winny podjąć rządy wszystkich państw. Jej przyczyny to zwłaszcza ubóstwo i mentalność konsumpcyjna. Ofiarą zaś padają kobiety, a bardzo często również dzieci z krajów ubogich, do których przyjeżdżają bogaci turyści, zaspokajając bez skrupułów swe najniższe instynkty. Konieczna jest szczególna troska duszpasterska u turystów, by uświadomić im zbrodniczy charakter takich zachowań, uważa arcybiskup Marchetto. Postuluje też udział kościoła w fizycznej i psychologicznej rehabilitacji ofiar turystyki seksualnej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Problemy młodego i mniejszościowego, ale żywotnego kościoła dwóch ubogich afrykańskich krajów podjął papież, przejmując biskupów Burkina Faso i Nigru przybyłych z wizytą ad limina.
Trwająca od ponad wieku ewangelizacja przyniosła już obfite owoce, widoczne poprzez liczne oznaki żywotności Kościoła jako rodziny Bożej w waszym kraju. Niech nowy zapał misyjny pobudza wasze wspólnoty, by ewangeliczne orędzie było w pełni przyjmowane i wiernie przeżywane. Wiara wciąż potrzebuje umacniania jej korzeni, by nie powracać do dawnych czy niezgodnych z chrześcijaństwem praktyk i opierać się temu, co proponuje świat wrogi nieraz ewangelicznym ideałom. Cieszę się, że w waszych diecezjach Kościół nadal na różne sposoby walczy z tym, co utrudnia ludności autentyczny rozwój. Powodzie we wrześniu były okazją do solidarności względem wszystkich, zwłaszcza najbardziej dotkniętych. Wasi wierni okazali ją wielkodusznie również ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi w Haiti, mimo wielkich potrzeb, jakie sami mają. Gorąco im za to dziękuję.
Benedykt XVI podkreślił potrzebę umacniania wiary katolików świeckich. Szczególnej uwagi wymagają elity polityczne czy intelektualne, często zagrożone ideologiami przeciwnymi chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa. Papież zalecił troskę o młodzież oraz rozwijanie specjalnego duszpasterstwa dla uczniów i studentów. Odnotował dobre zazwyczaj stosunki międzyreligijne w Burkina Faso i Nigrze, gdzie większość ludności wyznaje islam. Życzył, by więzy łączące chrześcijan i muzułmanów nadal umacniano, służąc dobru wspólnemu, a odrzucając pokusy przemocy czy nietolerancji.
Na początku przyszłego tygodnia odbędzie się 3-dniowe posiedzenie Watykańskiej Komisji do Spraw Kościoła w Chinach. Wezmą w nim udział zwierzchnicy niektórych dykasterii Kurii Rzymskiej, a także kilku przedstawicieli chińskich biskupów i zgromadzeń zakonnych. Będzie to już trzecie posiedzenie komisji. Pierwsze miało miejsce w 2008 roku i dotyczyło recepcji papieskiego listu do katolików w Chinach. Drugie odbyło się przed rokiem. Poświęcono je formacji seminarzystów, osób konsekrowanych i kapłanów. Ten sam temat zostanie podjęty również na rozpoczynającym się w poniedziałek spotkaniu plenarnym. Kościołowi zależy bowiem, jak czytamy w komunikacie prasowym Stolicy Apostolskiej, aby kapłani i zakonnicy mogli odpowiedzieć na wyzwania zmieniającej się sytuacji społecznej i kulturalnej w Chinach.
Niemal nazajutrz po przyjęciu ustawy o aborcji, katalońscy republikanie zgłosili w parlamencie projekt ustawy o eutanazji. Wprawdzie został on odrzucony, ale parlament Andaluzji przyjął ustawę, która otwiera drogę do jego późniejszego przyjęcia. Kardynał Antonio Canizares, komentując tę sytuację, powiedział, że eutanazja już jest obecna w ustawie o aborcji.
Ustawa o aborcji przewiduje, że jeśli 90-miesięczna istota ludzka będzie miała ciężką chorobę, to można ją usunąć. Wobec przyjęcia przez Parlament Andaluzji ustawy o prawach i gwarancjach godności osoby w procesie śmierci, kardynał Canizares wezwał do refleksji. Czymże jest godna śmierć, jeśli nie umierają tak, jak Bóg chce, abyśmy umarli bez ludzkiego udziału? Parlament Andaluzji przyjął jako pierwszy w Hiszpanii ustawę, która reguluje prawa pacjenta w ostatniej fazie jego życia oraz obowiązki lekarzy w ośrodkach publicznych i prywatnych. Ustawa wprowadza m.in. limit wysiłków terapeutycznych, zakazuje okrucieństwa medycznego oraz zezwala, by pacjent odrzucił środki, które przedłużają jego życie w sposób sztuczny. Zdaniem biskupów Andaluzji ustawa posiada wiele dwuznaczności, które prowadzą do interpretacji sprzecznych z godnością ludzkiej osoby w procesie śmierci. Pojawia się realne ryzyko poparcia ukrytej eutanazji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
30. ogólnopolska pielgrzymka obrońców życia człowieka przybyła na Jasną Górę. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli ponad 130 wspólnot pro-life zrzeszonych w Federacji Ruchów Obrony Życia, którzy po raz kolejny opowiedzieli się za całkowitym zakazem wprowadzania w Polsce procedury in vitro.
Obrońcy życia przypomnieli, że zapłodnienie pozaustrojowe, choć promowane jako metoda ukierunkowana na dawanie życia, de facto jest metodą śmierci.
Rzetelne informacje z zagranicznych i polskich ośrodków stosujących tą metodę mówią, że 60-80, a w Wielkiej Brytanii nawet 95% poczynanych tą metodą istot ludzkich ginie przed narodzeniem.
Antoni Zięba, obrońca życia z Krakowa, dodał, że działacze pro-life apelują do polskich parlamentarzystów o wprowadzenie ustawowego zakazu in vitro jako procedury drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii, nowoczesnej metody diagnozowania i leczenia niepłodności i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ. Uczestnicy pielgrzymki wyrazili swoją solidarność z księdzem Markiem Gancarczykiem, redaktorem Gościa Niedzielnego, i zachęcili Polaków do nieustannej modlitwy w obronie życia w każdej jego fazie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.